Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że wielu ludzi zaczęło sobie na nowo zadawać pytanie o zło. O zło w naszym życiu, zło w świecie, zło w życiu publicznym. Pojawiają się również i takie pytania, dlaczego zło pojawia się, czy nawet triumfuje wtedy, kiedy zdaje się, że wokół dzieje się tyle dobrego. Rozmawiałem z moim kolegą w tym tygodniu na ten temat i dość łatwo gdzieś tam te jego wypowiedzi przeszły i uderzyły w jakiś taki bardzo metafizyczny ton, że to tutaj jak gdyby symbol dobra został zaatakowany przez symbol zła i oczywiście pytanie, skąd się tak dzieje, dlaczego tak się dzieje. Jako ludzie pytamy o zło, pytamy też, dlaczego zło czasami zwycięża. Zadajemy też sobie pytanie, co robić, aby to zło nie zwyciężało. Wydarzenia, których chcąc nie chcąc byliśmy świadkami w ostatnich dniach, pokazują, że zło jest nieodłączną częścią tego świata, wypełnia świat. Nie musimy być tutaj zaskoczeni co do zasady, ale zawsze kiedy ono się ujawnia w jakiś taki szczególnie wyrazisty i zaskakujący sposób, no trudno wokół tego przejść obojętnie. Biblia uczy nas, że człowiek, Biblia uczy nas, że zło, grzech czyha u drzwi, ale człowiek ma nad tym grzechem panować. To jest powiedziane na samym początku Biblii w 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czyli od początku jest grzech, zło i od początku też mocne wezwanie, polecenie Boga, aby nad tym złem panować. Ale ta sama Biblia uczy nas również tego, że człowiek okazuje się zbyt słaby, aby przynajmniej w jakiś taki trwały sposób na złym zatriumfować, aby to zło wyrzucić ze swojego życia, wyrzucić ze swojego serca, wyrzucić ze swojego otoczenia, wyrzucić z życia publicznego. Biblia jednak dalej uparcie mówi o tym, że nie mamy złu ulegać, ale mamy je zwyciężać. I co więcej, mówi również o tym, w jaki sposób mamy to robić. Znamy fragment z listu do Rzymian z 12 rozdziału, 21 wiersz, gdzie jest powiedziane: nie daj się zwyciężyć złu. Czyli to nie jest tak, że zło ma triumfować, ale też jest tutaj dodane, ale zło dobrym zwyciężaj. Czyli jest też pokazane, w jaki sposób z tym złem należy walczyć. Czyli mamy nie tylko nakaz walki ze złem, ale też mamy pokazane bardzo konkretne narzędzie, bardzo konkretny sposób, w jaki sposób zło należy pokonywać. W tym samym fragmencie Biblii, w tym samym rozdziale, 17 wiersz mówi o tym: nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Czyli znowu przypomnienie tej myśli, przypomnienie tego wątku o tym, że jest zło, trzeba je zwyciężać, trzeba z nim walczyć, ale jest to możliwe tylko wtedy, kiedy się czyni dobro. Nigdy jedno zło nie pokonuje drugiego zła, przynajmniej jeśli trzymamy się rozumienia tego, czym jest zło i tego, czym jest dobro, takiego, jakie pokazuje nam Biblia, takiego, jakie pokazuje nam Słowo Boże. Ale możemy sobie zadać pytanie i chciałbym, abyśmy troszeczkę dzisiaj na ten temat się zastanowili, co to znaczy zło zwyciężać dobrem. Na czym polega zwycięstwo dobra nad złem? Jak ocenić, że zwyciężamy? Jak ocenić wymiar takiego zwycięstwa? Tutaj znowu się odwołam do wydarzeń z ostatnich dni. Obserwowaliśmy wielu ludzi, którzy zadawali sobie również różnego rodzaju pytania, ale wielu z tych ludzi wydawało się przede wszystkim było przerażonych tym, że wydarzyło się zło, a jeszcze bardziej niż przerażonych tym, że to zło się wydarzyło, było przerażonych tym, że to zło będzie zwyciężać dalej. Że może być tak, że na drodze zła nikt nie będzie mógł stanąć i nikt się temu nie przeciwstawi. I gdzieś pojawiło się takie przekonanie, że no cóż z tego, że my będziemy, nie wiem, tutaj manifestować, organizować czarne marsze, protestować, wyrażać oburzenie, wyrażać sprzeciw. Cóż z tego, że będziemy płakać, cóż z tego, że będziemy żałować, że będziemy się smucić. Cóż z tego, że głęboko wewnątrz nie będziemy dawać zgody na to, żeby działo się to, się działo. Jeśli jest ryzyko, że to wszystko będzie jedynie się gdzieś tam odbywało w sferze naszego, nie wiem, moralnego protestu, moralnej niezgody, w sferze wewnętrznej, bez jakiegokolwiek wpływu na to, co się dzieje wokół nas, bez jakiegokolwiek wpływu na to, co na zmianę otoczenia wokół żyjemy. Jak to w takim razie jest tym zwyciężaniem zła przez dobro? Czy wtedy, kiedy Biblia mówi o tym, że mamy dobro zwyciężać złem, ma na myśli jedynie, nie wiem, moralną postawę, moralne przekonanie, moralną rację, połączone z jakimś takim całkowitym wycofaniem się na wobec tego, co się dzieje wokół nas i jakimś takim pogodzeniem się z faktem, że wokół może musi się dziać tylko źle? To pytanie nurtowało Kościół od zawsze, można powiedzieć, bo to jest bardzo ważne pytanie i chrześcijanie na przestrzeni dziejów sobie zadawali pytanie, jak to jest, w jaki sposób Kościół, w jaki sposób ludzie wierzący mogą walczyć ze złem, czy powinni walczyć, jak mają walczyć, jak ta ich walka powinna wyglądać. Oczywiście w daleko pośredniczym uproszczeniu, ale możemy sobie tutaj podzielić poglądy Kościoła, poglądy chrześcijan na dwa takie przeciwstawne obozy. Pierwszy obóz nazwałbym Kościołem triumfującym. Kościołem, grupą ludzi wierzących, przekonanych o tym i chcących widzieć materialne dowody, bezpośrednie dowody na to, że dobro zwycięża, a siły ciemności się cofają. Ludzie chcieliby oglądać takie wyraźne, widoczne, widome dowody na to, że Bóg działa, że siły dobra triumfują. Trochę tak, jak było na początku historii Kościoła. Pamiętamy, jedno kazanie, kilka tysięcy nawróconych. Można powiedzieć, kilka działań uczniów i prawie, że zdobyta Jerozolima. A później wiemy, jak było dalej. Samaria, Judea, Samaria i cały świat. Idąc dalej, patrząc w historię, wielkie duchowe przebudzenia, wielkie przemiany, wielkie działania. Takie myślenie w kategoriach, można powiedzieć, zdobyczy terytorialnych, tego, że w jakiś sposób gdzieś na tym świecie Bóg wykuwa swoje terytorium, wywalcza swoje terytorium, wywalcza swoją strefę, która jest pod jego kontrolą, pod jego panowaniem i pod jego działaniem. Zdobywamy to miasto, zdobywamy ten kraj dla Chrystusa. Nieraz słyszymy sami takie hasła, takie wezwania, takie można powiedzieć czasami nawet slogany. Tutaj, jeśli tylko ruszymy, jeśli tylko po prostu się zewrzemy nasze szeregi, jeśli tylko odpowiednio poprosimy o pomoc, to zwycięstwo na pewno będzie nasze. I trudno powiedzieć, że Bóg czasem tak nie działa. Trudno powiedzieć, że nie możemy jako ludzie wierzący doświadczyć sytuacji, kiedy to, co dobre, to, co stoi po stronie Boga, to, co stoi po stronie Ewangelii, triumfuje. Tylko problem polega na tym, że nie zawsze tak jest. Jest to tajemnica, dlaczego tak jest, ale wiemy, że nie zawsze tak jest. Tego uczy historia, tego uczy doświadczenie. Uczy też tego Słowo Boże, do czego za chwilkę jeszcze nawiążę. Tim Savage, wspomniałem go dzisiaj przy okazji tego, że przyjedzie na konferencję. Ale on już tutaj u nas kiedyś był i trochę nas szkolił w zakresie głoszenia Słowa Bożego. Wiele przypomniał takich historii właśnie wielkich mówców chrześcijańskich, wielkich kaznodziei. Uderzające było jedno to. Znaczy, jak gdyby jeden taki wątek, jeden taki refren, można powiedzieć. Bywali wielcy mężowie Boży, wielcy kaznodzieje, wielcy mówcy, którym przez całe ich życie zdarzyło się wygłosić jedno kazanie, które naprawdę coś zmieniło. Kazanie, które dało na przykład początek przebudzeniu, po którym ten człowiek mógł obserwować widoczne owoce zwycięstwa dobra, zwycięstwa Ewangelii, zwycięstwa Boga w swoim otoczeniu. Czy to oznacza, że ten człowiek wygłosił w swoim życiu tylko jedno dobre kazanie? Czy to oznacza, że tylko raz się przyłożył i przygotował? Czy tylko raz, w jakiś sposób, mówiąc po ludzku, udało mu się ściągnąć Ducha Świętego i całą moc Bożą po to, aby go wsparła? Myślę, że myślenie w ten sposób byłoby absurdalne. Raczej tutaj mamy po prostu widome świadectwa tego, że nie wiemy, w jaki sposób Duch Boży działa, w jaki sposób Bóg sprawia, że raz pewne rzeczy się dzieją, w widoczny, namacalny sposób dobro triumfuje, Kościół triumfuje, prawda triumfuje, natomiast w wielu innych sytuacjach to się po prostu nie dzieje. I można powiedzieć, że granicą takiego triumfującego podejścia do zwyciężania prawdy jest to, że po prostu Bóg nie zawsze tak działa. Kościół nie zawsze tak działa. Ludzie wierzący nie zawsze tak działają. I to jest po prostu fakt, który musimy przyjąć do wiadomości. To nie znaczy, że mamy być na to zamknięci. To nie znaczy, że mamy w ogóle coś takiego nie wierzyć. To nie znaczy, że mamy w ogóle czegoś takiego nie pragnąć, w ogóle się o to nie modlić, w ogóle do tego nie dążyć. I w ogóle nie robić niczego, aby wielkie rzeczy, aby wielkie zwycięstwa dobra wokół nas się działy. To jest zupełnie inna sprawa. Ale tutaj Bóg ma swoją suwerenną wolę, swoje działanie, swoje metody. Za chwilkę jeszcze do nich nawiążemy. I po prostu wiemy, że nie zawsze pewne rzeczy się dzieją tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Mamy obóz Kościoła, który chce triumfować i który chce zwyciężać. Po drugiej stronie mamy taki obóz, który ja tutaj na potrzeby tego naszego dzisiejszego spotkania nazwałem Kościół wycofany i wyczekujący. Kościół, który z kolei nie wierzy w jakikolwiek wpływ dobra w tym świecie i jest taki bardzo pesymistyczny co do losów świata. Tak mi przyszło do głowy trochę ironicznie, że jest to taki Kościół, który bardziej oczekuje Antychrysta niż Chrystusa. Bardziej jak gdyby nastawiony jest na to, co będzie nam kiedyś, tak mówiąc po wojskowemu, oszczędzający siły na błogosławieństwa wieku przyszłego, zupełnie jak gdyby nie dostrzegając rzeczywistości i tego, co się dzieje tu i teraz, czy też to, co się może dziać tu i teraz. Dopuszczający możliwość, jeśli mówimy o dobrze, tutaj jedynie jakiegoś zwycięstwa w kategoriach, nie wiem, wewnętrznych, duchowych, moralnych, bez jakiegokolwiek oddźwięku na to, co jest wokół nas. Czasami można by odnieść wrażenie, że niektórzy wierzący zamieniają pytanie Chrystusa, które zadaje w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale w 8 wierszu, gdzie Chrystus pyta, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To jest pytanie. Oni w tym miejscu stawiają odpowiedź. Syn Człowieczy nie znajdzie wiary na ziemi, gdy przyjdzie. Kościół wycofany, kościół wyczekujący. Nie mówię tutaj, że to się bierze ze strachu, że to się bierze z jakiejś niedojrzałości duchowej. Raczej kościół, który po prostu w taki, a inny sposób na pewne rzeczy patrzy. I tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że są podstawy, że to nie jest tak, że taka triumfująca postawa jest całkowicie pozbawiona podstaw biblijnych i sensu. Tak samo też nie można powiedzieć, że taka wycofana postawa też jest całkowicie pozbawiona podstaw biblijnych i sensu. Ale zadajmy sobie teraz pytanie, który z tych kościołów ma rację. I cóż, najłatwiejsza odpowiedź w takim przypadku zawsze przychodzi, że prawda jest gdzieś po środku, prawda? Bo to tak najlepiej powiedzieć, jak się nie wie, co powiedzieć, to się mówi, no gdzieś tam po środku jest prawda, więc może tutaj gdzieś prawda leży po środku. No. Nie zaskoczę was bardzo, jeśli powiem, że tak, ona tutaj gdzieś po środku leży, ale no, nie wypadałoby na tym zakończyć. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy tutaj nie szukali jakiegoś złotego środka, ale spojrzeli na to, w jaki sposób Biblia definiuje zwycięstwo nad złem i czego oczekuje od nas odnośnie tego, w jaki sposób to zło mamy zwyciężać. W jaki sposób jest możliwe to, aby w życiu człowieka wierzącego triumfowało dobro. Aby człowiek wierzący był tym, który czyni dobro i poprzez to swoje dobro w jakiś taki wyraźny, zauważalny, również przez otoczenie sposób pokonuje zło. Zacznijmy od szybkiego spojrzenia na jeden wiersz Ewangelii świętego Jana. Będzie to z 16 rozdziału. Wiersz 33. Pan Jezus, kończąc pewien fragment swojej przemowy do uczniów, mówi im coś takiego. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Są to wspaniałe słowa, ale zarazem, gdy na nie spojrzymy, to możemy powiedzieć, że tutaj można odnieść wrażenie pewnej sprzeczności. Chrystus w jednym zdaniu mówi o zwycięstwie, który on już odniósł. Mówi, ja zwyciężyłem świat. Czas przeszły. Pewnie jakiś tam szczególny grecki czas, ale nie będziemy w to w tej chwili wchodzić. Przeszły. A równocześnie mówi i zapowiada prześladowanie. Więc co to za zwycięstwo, które tak naprawdę powoduje prześladowania? Tych, którzy niby są po stronie zwycięzców. Pewna sprzeczność, pewien paradoks, prawda? Dalej Pan Jezus dodaje tutaj słowo ufajcie. Czego ma dotyczyć nasza ufność? Dobre pytanie, prawda? Czy ma to być ufność Kościoła triumfującego? Ufajcie, wyciężymy, pokonamy tutaj wszystkie diabły na tej ziemi, wszelkie zło, wszystkich czyniących zło, podbijemy dla Chrystusa kolejne miasta i kraje? Czy ufanie wyczekujące? Ufajcie, bo kiedyś przyjdę. Nie doczekacie się zwycięstwa dobra tutaj na ziemi, ale ufajcie. Nadejdzie taki dzień waszego zwycięstwa i zwycięstwa prawdy. Szukajmy dalej. Z Ewangelii Jana przejdźmy do pierwszego listu Jana. Otwórzmy 4 rozdział. Będziemy troszeczkę więcej czytać jeszcze z pierwszego listu Jana, więc możemy akurat tą część Biblii mieć przez dłuższy czas otwartą. Pierwszy list Jana, 4:4-4. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. No mamy tutaj tego antychrysta, który tak no, budzi często wiele emocji. No, nie mówię, że nie powinien, bo Biblia mówi o antychryście, natomiast wszystko jest kwestią skali i pewnych proporcji. Ale właśnie tutaj jest ciekawą rzeczą to, że ten sam fragment, który mówi o antychryście, zarazem mówi też o zwycięstwie. Czyli to nie jest tak, że zwycięstwo jest czymś, co nastąpi po antychryście. Tutaj mówi, wy ich zwyciężyliście. Wy zwyciężyliście, bo ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. O czym nam ten fragment mówi? Mówi nam o tym, że wierzący w Chrystusa uczestniczą w zwycięstwie Chrystusa. W Ewangelii Jana czytaliśmy, że Chrystus powiedział, ja zwyciężyłem świat. Ufajcie, ja zwyciężyłem. Tutaj niejako znajdujemy odpowiedź na pytanie, co ma być treścią naszej ufności. Treścią naszej ufności ma być to, że w zwycięstwie Chrystusa my również zwyciężamy. Mamy tutaj coś, co moglibyśmy nazwać rozszerzeniem prawdy o zwycięstwie Chrystusa na Jego uczniów, na tych, którzy do Niego należą. Oni również w tym momencie zwyciężają. Kontynuacja tej myśli jest w 5 rozdziale. Przeczytajmy wiersze od 1 do 5 z 5 rozdziału 1 listu Jana. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który Go zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tutaj mamy rozwinięcie tej myśli i dwa takie bardzo proste myśli, bardzo, bardzo proste wnioski. W wierszu 4 tutaj jest pokazana prawda, że wszystko, co jest zrodzone z Boga, zwycięża świat. Czyli innymi słowy, to co dobre, to co pochodzi od Boga, zwycięża świat, zwycięża to co złe. Jeżeli jesteśmy zrodzeni z Boga, jesteśmy po stronie zwycięzców. Ciekawe, że o tym zrodzeniu z Boga mówi też wiersz 1 tego fragmentu, który z kolei podkreśla aspekt wiary. I mówi, że to niejako wiara sprawia, że rodzimy się z Boga. Jesteśmy zrodzeni z Boga przez wiarę, jako zrodzeni przez Boga jesteśmy zwycięzcami. Można tutaj w tym momencie powiązać wiarę ze zwycięstwem. Ci, co wierzą, zwyciężają tak jak Chrystus. Wiara Chrystusa jest wiarą zwycięską. Możemy zwyciężać, jesteśmy po stronie zwycięzców. Czy to oznacza wprost i bezpośrednio takie automatyczne przenosiny nas do obozu Kościoła triumfującego? Chrystus zwyciężył, my zwyciężyliśmy, zatem no, jesteśmy wręcz skazani na zwycięstwo. Tutaj nie ma dla nas innej opcji, jak tylko podbijanie kolejnych krajów i kolejnych miast i kolejnych kontynentów wręcz od razu dla Chrystusa. Niekoniecznie. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego. Odpowiem od razu cytatem z Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, będę cytował 24 i 25 wiersz. Pan Jezus mówi takie słowa swoim uczniom, którzy notabene byli wtedy na etapie triumfującym, bo wielkich rzeczy dokonywali w mocy Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus im mówi, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Innymi słowy, nie mamy prawa oczekiwać, że jako Kościół będziemy bardziej triumfować niż Jezus Chrystus w tym świecie. To warto zapamiętać, to sobie trzeba wbić do głowy. Pan Jezus tutaj przychodząc na ten świat w jakiś taki widzialny sposób nie podbił tych wszystkich królestw tego świata i nie podporządkował ich w widzialny sposób swojemu Ojcu, więc tym bardziej nie ma co oczekiwać, że nam będzie dany ten triumf, nam będzie dany ten przywilej. My się nie zamykamy na sytuację, kiedy Bóg w cudowny sposób przez swój Kościół działa. Powtarzam to raz jeszcze. Nie zamykamy się na takie sytuacje. Pragniemy ich, modlimy się o nie, dążymy do nich z całego serca. Ale zdajemy sobie z drugiej strony sprawę z tego, że nie jesteśmy nad naszego mistrza. I w pewnym sensie droga, którą szedł Pan Jezus, jest też i naszą drogą. Jeżeli Pan Jezus spotkał się z prześladowaniami, z niezrozumieniem, z niesprawiedliwymi zarzutami, z pomówieniami, z posądzeniami, a wreszcie z fizyczną przemocą, to i nas to może czekać. Nie oczekujmy wywyższeń, triumfów i chwały w tym świecie. Ale z drugiej strony, gdy patrzymy na to, co Pan Jezus Chrystus zrobił na ziemi, to nie dostrzegamy tutaj jakiegoś takiego jedynie widocznego, można powiedzieć, w ziemskich kategoriach wyrażanego ziemskiego triumfu, to trudno też powiedzieć, że Pan Jezus, będąc na ziemi, jedynie, można powiedzieć, kontemplował moralny wymiar zwycięstwa nad złem. Co czytamy w następnym rozdziale Ewangelii Mateusza? Otwórzmy może na chwilkę Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. I chciałbym, abyśmy z tego rozdziału przeczytali wiersze od 3 do 6. Tutaj jest mowa o tym, jak Jan przyszedł swoich uczniów z pytaniem do Pana Jezusa. I o co się kazał zapytać? Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Bardzo znamienne pytanie uczniów Jana, prawda? Czy mamy oczekiwać innego? Jak to brzmi znajomo? Jak tutaj pobrzmiewa cały czas ta jakaś taka ludzka, odwieczna ludzka wątpliwość? Czy nie powinniśmy raczej czekać na lepsze czasy? Nie wiem na co. Na tysiąclecie, na niebo, na jakieś takie inne spektakularne wydarzenia, które być może się wydarzą w przyszłości. I bardzo znamienna odpowiedź Pana Jezusa, który mówi: patrz na to, co dzieje się teraz. Nie czekaj na czegoś, na kogoś innego. Jeżeli, gdy dochodzimy do kwestii Pana Jezusa Chrystusa, kończą się pytania o to, czy będzie coś innego, czy będzie coś więcej. Błogosławiony, który się mną nie zgorszy. Innymi słowy, ten, który będzie gotowy wziąć udział w tym, co ja robię. Wykorzystać narzędzia i sposobności, które teraz daje Bóg w swojej łasce, również do tego, by ruszyć do walki i zwyciężać zło. Pan Jezus nie był tutaj triumfującym wodzem, który podbił cały świat. Ale też nie był zamkniętym w sobie kontemplującym filozofem, który jedynie w kategoriach moralnych dyskutował o problemie dobra i zła. Pan Jezus robił rzeczy, które wyraźnie pokazały wszystkim, którzy chcieli to zobaczyć, że dobro zwycięża, że dobrem zwycięża się zło i że to, i że wolą Bożą jest to, aby dobro działo się tutaj na ziemi i aby dobro zwyciężało. Ten fragment nas przynosi już też do takiego bardzo praktycznego wymiaru, bo ciągle brakuje nam odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, co my takiego mamy robić, żeby to dobro zwyciężało. Angażować się, nie angażować, walczyć, nie walczyć, być aktywnym, być nieaktywnym. Co mamy takiego robić? Pan Jezus tutaj zwraca uwagę na dwie rzeczy. Pan Jezus to powiedział tym uczniom Jana bardzo prosto. Po prostu powiedział im, co robi, co się dzieje. To tam nie było żadnej interpretacji, można powiedzieć. Powiedział, patrzcie. O czym tu jest mowa? Jest tu mowa o dobru czynionym ludziom w wymiarze praktycznym. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni. Po prostu Pan Jezus czynił ludziom dobro. Odpowiadał na ich potrzeby. Rozwiązywał ich problemy. Zmieniał ich sytuację życiową. Pan Jezus pomagał, Pan Jezus był dostępny dla ludzi, Pan Jezus czynił dobro ludziom w wymiarze praktycznym. I druga sprawa, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Czyli tutaj oprócz tego, że Pan Jezus coś robił, Pan Jezus też coś tym ludziom mówił. Mówił im prawdę, mówił im o nadziei, mówił im o tym, co Bóg chce dla nich uczynić, kim Bóg dla nich może być. Jeszcze raz. Dobro czynione ludziom i mówienie prawdy, zwiastowanie dobrej nowiny. Wróćmy teraz na chwilkę jeszcze do pierwszego listu Jana, bo akurat w liście Jana tutaj też są podane takie dwa bardzo praktyczne wymiary, w których z kolei tutaj jest pokazane, jak realizuje się nasza wiara, nasza zwycięska wiara. Jan też należy do tych ludzi, którzy uciekają od abstrakcji i mówią, że no, jeżeli mówimy o wierze, jeżeli mówimy o miłości, to musi mieć wymiar praktyczny. Tutaj nie ma spekulacji, tutaj nie ma jedynie teorii jakichś takich jałowych dyskusji. Mówiliśmy, że apostoł Jan w swoim liście pisze, że wiara zrodzona z Boga stawia nas po stronie zwycięzców. Zwycięzców tych, którzy zwyciężają w imię dobra, w imię Boga, w imię prawdy. W jaki sposób ta wiara się manifestuje? Tutaj mamy dwie rzeczy, które można powiedzieć są bardzo paralelne z tym, na co zwrócił Pan Jezus uwagę w swojej wypowiedzi do uczniów Jana. Tutaj mamy znowu po pierwsze miłość do ludzi rozumianą praktycznie. Drugi wiersz, 5 rozdziału. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Połączmy to jeszcze teraz, spójrzmy na 3 rozdział, wiersze 17 i 18. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Miłość rozumiana praktycznie. Miłość, która w tym momencie jest bardzo prosta. Zwróćmy uwagę, że tutaj nie ma miejsca na spekulacje i dyskusje, czy to jest miłość eros, czy to fileo, czy agape, czy jeszcze jakaś inna. To wszystko, to jest sprawa drugorzędna. Prosty przekaz, który zrozumie każdy człowiek. Nawet taki, który ma dość ograniczony zasób słów. Miłość ma wymiar praktyczny, miłość czyni dobro. Miłość jest w tym momencie prostym jakimś takim zaleceniem, które mają dzieci Boże czynić i jeżeli miłują, jeżeli okazują miłość, zwyciężają. Druga sprawa. Spójrzmy na 3 wiersz 5 rozdziału. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, tutaj jest z kolei mowa o miłości bardziej zwróconej ku górze, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli mamy tutaj kwestię przestrzegania przykazań, trwania w prawdzie, trwania w tym, co prawdziwie. Ale ciekawa rzecz. Ciekawe, że tutaj autor dodaje taką refleksję. Jego przykazania nie są uciążliwe. Akurat w tym miejscu, akurat w zupełnie, można powiedzieć, innym, we fragmencie, który dotyczy zupełnie innego kontekstu. Czyli o co tutaj chodzi? Chodzi o przekazanie, ale nie rozumiane jako jakiś legalistyczny ciężar czy obciążenie. Bardzo tutaj w ogóle następuje ciekawa zmiana nastawienia do przykazań, bo wiemy przecież, co apostołowie mogli powiedzieć o przykazaniach Starego Testamentu. I sami apostołowie, do których należał również ja. Jak oni powiedzieli, jak się zebrał synod w Jerozolimie i była dyskusja, czy obciążyć nimi pogan, to co powiedzieli o przykazaniach i całym Starym Testamencie? Czy mamy kłaść na ramiona tych ludzi jarzmo, którego sami przez lata nie mogliśmy unieść? To było jarzmo, to była niewola, to był ciężar. I wszystko, co, i jeżeli w naszym życiu na jakiekolwiek przykazanie i Boże wymogi patrzymy legalistycznie, to będzie jarzmo, niewola i ciężar. Ale tutaj apostoł Jan mówi o czymś innym. Mówi nagle, że one są, nie są uciążliwe. Można powiedzieć, są przyjemne. Tutaj bardziej chodzi o dobrą nowinę niż o przykazanie. Bardziej chodzi o optymistyczną treść, którą Bóg przekazuje człowiekowi, niż o jakiś trudny do spełnienia obowiązek. Chodzi o coś, czego spełnianie, robienie jest niczym innym, jak przejawem naszej miłości do Boga, naszej bliskiej relacji z Nim, naszą odpowiedzią wreszcie na zbawiającą nas Bożą łaskę. O takie przykazanie tu chodzi, o taką postawę wobec Boga, o taką postawę wobec samego siebie. Taka miłość i takie podejście do przykazań. Czy praktykowanie tych rzeczy sprawia, że w tym świecie zwycięża dobro? W jaki sposób miłością i przestrzeganiem przykazań odnosimy zwycięstwo? Odpowiem w bardzo prosty sposób. Zawsze, gdy okazujesz miłość, zawsze, gdy przestrzegasz przykazania, ograniczasz obszar kontroli diabła. Zawsze, kiedy jesteś posłuszny Bogu, ograniczasz Jego strefę wpływu. Bo to diabeł chce być i jest uważany za Pana tego świata, i to diabeł nie życzy sobie w tym świecie ani miłości, ani dobra, ani posłuszeństwa i oddawania czci Bogu. To diabeł powoduje w tym świecie tak, że gdy dzieje się dobro, to tam, gdzie dzieje się dobro, posyła mordercę z nożem. Takie są porządki w tym świecie, taki jest porządek diabła. Dlatego każdy przejaw miłości, Twojej miłości i posłuszeństwa Bogu, które będziesz okazywał w imię Boga, będzie zwycięstwem Twoim i Chrystusa nad światem i złem. I to będzie zwycięstwo z jednej strony widzialne i dostrzegalne wokół Ciebie, ale z drugiej strony zwróć uwagę na to, że nie potrzebujesz do tego triumfującego Kościoła. Nieraz może być nawet tak, że ciężko będzie wokół Ciebie znaleźć triumfujący Kościół. Może czasami nawet będziesz biadolił nad stanem tego czy innego Kościoła, że ten Kościół robi wszystko, tylko zdaje się nie być gotowym do tego, aby zwyciężać. Ale to nie musi Ciebie powstrzymać od zwyciężania. To nie musi Ciebie powstrzymać do tego, że dobrym będziesz każdego dnia zwyciężał zło. Bo jeżeli będziesz czynił to, o czym tutaj mówiliśmy, to osiągniesz ten efekt, o którym mówiliśmy. Widzialny, dostrzegalny wokół Ciebie. Nie potrzebujesz do tego pompatycznych deklaracji, ale też uzbrojony w tę prawdę, którą mówi Boże Słowo, nie masz powodów, by czekać i uważać, że zwycięstwo nad złem jest jedynie jakąś tam odległą pieśnią przyszłości. I nie pytaj, tak jak mówią, jak to zrobili uczniowie Jana, czy mamy jeszcze na coś czekać. Czy coś się dopiero kiedyś w przyszłości wydarzy, kiedy będziemy mogli zobaczyć jakikolwiek triumf dobra tutaj na ziemi. Idź swoją drogą, kochaj Boga, kochaj ludzi. Czyń dobro, przestrzegaj Bożych przykazań, a będziesz tym, który zwycięża zło. Będziesz tym, który będzie zwyciężał zło przez dobro. Niech to dobro w tym świecie zwycięża przez nas każdego dnia w mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.